Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Krzysztof Sarzała, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku, jednocześnie koordynator Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w naszym mieście. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Witam.
Panie dyrektorze, wiele dyskusji i komentarzy w ostatnich dniach wokół nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Premier już zapowiedział, że projekt wróci do wnioskodawców, czyli do Ministerstwa Rodziny. Pan miał okazję zapoznać się z tymi propozycjami?
Nie, w szczegółach nie znam, znam tylko te hasła, które się w mediach pojawiają.
Kontrowersje wzbudziły przepisy o tym, że jednorazowe pobicie nie będzie uznane za przemoc domową oraz że na założenie niebieskiej karty musi zgodzić się ofiara.
No te dwie tezy od razu mi się nie podobają. Być może zmiany zapowiadane mieszczą to, czego to środowisko oczekuje od dawna,
to
bo przepisy
oczekuje?
Trzeba zmienić. Mhm. To prawda, ta niebieska karta, mimo że jest znakomitym rozwiązaniem, jestem absolutnie jej wielkim admiratorem i propagatorem, że tak powiem, od lat, bo uważam, że takie procedury są potrzebne, to jednak ona się trochę zestarzała i trochę, no mamy już wniosków wiele na temat tego, jak należałoby ją zmodyfikować, na pewno uprościć, zmniejszyć liczbę pytań w kwestionariuszach, mniej dyrektyw, mniej sztywno postępować, ale na pewno nie powinna ta zmiana polegać na tym, że uzależniamy ją od życzenia czy zgłoszenia przez ofiarę, bo na to zgłoszenie bardzo trudno jest liczyć. Jeśli ktoś wie, co dzieje się z osobą doświadczającą przemocy, bitą, gwałconą, w różny sposób nękaną, to powinien wiedzieć, że takie zniewolenie, wyuczona bezradność, niemoc, brak nadziei jest
bardzo typowe. Nie pozwala na decyzyjność.
Nie pozwala, często bardzo trudno jest sięgnąć po pomoc, to znaczy pójść do obcego człowieka i powiedzieć pomóż mi, bo coś złego dzieje się w moim życiu. Zwykle to są bardzo intymne, bardzo prywatne, osobiste sprawy. Dlatego jednak jakaś dyrektywność służb, jakaś możliwość działania, to nie znaczy, że mamy, że tak powiem, gwałcić wolę ofiary. Musimy na pewno słuchać, czego ona potrzebuje. To jest taki mankament działania służb, tak jak ja je postrzegam, że może zbyt dyrektywnie działamy. Niemniej jednak jakaś możliwość, żebyśmy uruchomili procedurę bez woli osoby pokrzywdzonej, to jest duży atut.
A ministerstwo zasięgało informacji takich organizacji, jaką pan kieruje?
No tej organizacji na pewno nie. Być może ministerstwo korzystało z jakiegoś głosu doradczego, ale obawiam się, że to bardziej z tego środowiska ideologów i polityków, a nie merytorycznych.
A czego brakuje tej ustawie, która jest obecnie?
Ustawie może nie brakuje. Właśnie procedurę bym modyfikował, czyli to rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie procedury niebieskiej karty, bo moim zdaniem to jest ten akt wykonawczy, który gdzieś tutaj na dole jest najbardziej praktycznym rozwiązaniem.
Panie dyrektorze, przed świętami wieloma rodzicami z pewnością wstrząsnęła wiadomość o zaginięciu 13-latki z Gdańska. Dorośli będący rodzicami byli pewnie przerażeni. Wielu z nas ma w pamięci zaginięcie Iwony Wieczorek, choć była pełnoletnia. Ale jak często dzieci uciekają z domu?
Ciągle uciekają. Mam takie poczucie, że dzieje się coś takiego, że dzieciom trudno jest wytrzymać w domu, bo być może nie wytrzymują tego napięcia domowego, napięcia związanego z tempem życia, z tym, że sami trochę jesteśmy niedojrzali i tacy infantylni my dorośli. Mówię tu też o sobie, nikogo nie krytykuję, ale żyjemy w takich czasach, gdzie chciałoby się więcej mieć, chciałoby się więcej zarabiać, robić karierę, a na te dzieci w naszym życiu jest coraz mniej miejsca. W związku z tym dzieci szukają rozwiązań. No, to są rozwiązania na miarę tej małoletniości, w której są. W związku z tym dzieci czasami postępują nierozsądnie, nieracjonalnie, niebezpiecznie wręcz. I ja mam takie poczucie, że oczywiście nie tylko uciekając, bo ja myślę o ucieczce w takim szerszym rozumieniu. Dla mnie ucieczką jest uciekanie w narkotyki, dla mnie ucieczką jest zamykanie się w swoim świecie, uciekanie w świat wirtualny, zamykanie się w świecie gier komputerowych czy jakichś portali społecznościowych, to znaczy odcinanie się od tego świata, który nas otacza. I w tym sensie dzieci nieustannie nam uciekają. Mam wrażenie, że my już nie nadążamy. My dorośli nie nadążamy za dziećmi.
No technika poszła tak daleko, że rzeczywiście rodzice, to rodzice, ale dziadkowie często już nie nadążają.
To też nie demonizowałbym. Myślę, że można szybko nadrobić jako dziadek.
Jeśli
chciałbym
się
bronić i powiedzieć, że jestem w stanie trochę nadganiać za młodymi, ale to prawda, no ten wir internetu wciąga bardzo i myślę, że to jest jakieś nie zagrożenie. Ja myślę o internecie jednak jako zasobach, o możliwościach, aczkolwiek jak z każdym dobrodziejstwem trzeba umieć postępować
rozsądnie. W jakim wieku dzieci najczęściej uciekają? Czy to są chłopcy, czy dziewczynki?
Doświadczenia naszej fundacji, Centrum Interwencji kryzysowej. Z tego tylko ostatniego roku każe mi powiedzieć uczciwie, że ten wiek 11, 13, 14 lat jest jakimś takim newralgicznym. Przynajmniej tak się to teraz dzieje, bo jeszcze 2-3 lata temu, gdyby mi pani zadała to pytanie, powiedziałbym coś zupełnie innego. 16, 17. Ten wiek się jakby obniżył, ale rzeczywiście mieliśmy w tym roku taki, znowu powtórzę coś, co kiedyś już mówiłem, taki dzień świstaka. Mam takie poczucie, że się ciągle scena powtarza, to znaczy otwierają się drzwi, ktoś wchodzi i opowiada o 12, 13, 14-letniej dziewczynce, która robi dokładnie to samo, co jej poprzedniczka i jeszcze wcześniej to samo dziecko. Czyli właśnie takie ucieczki, nawet wychodzenie w nocy z domu pod nieuwagę mamy, która śpi, nawet nie
wychodzenie wie, co
dziecko
z domu
robi.
W nocy i powrót rano, czy powrót po kilku dniach?
Nie, powrót rano na szczęście. No picie alkoholu, nawiązywanie jakichś językownych znajomości,
relacji. I to już 11-latki?
Z dojrzałymi ludźmi zazwyczaj, starszymi, 20-30-letnimi
mężczyznami. Poznanymi przez internet?
Poznanymi w różnych sytuacjach, dlatego że te dzieci są wygłodniałe. Ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że my tutaj opowiadamy o dzieciach jakieś straszne rzeczy, że te dzieci dzisiaj są takie złe, straszne i robią takie straszne rzeczy. To nieprawda, te dzieci są fantastyczne, tylko że są tak wygłodniałe bliskości, kontaktu z ludźmi, którzy nie krytykują, tylko starają się ich zrozumieć, którzy chcą naprawdę z nimi być, słuchać, patrzeć im w oczy, widzieć, co się z nim dzieje.
A chcą rzeczywiście
tacy bardzo ludzie. Tego potrzebują dzieci, tyle że w tą potrzebę zwykle jednak wstrzeliwują się ci, którzy chcą wykorzystać w różny sposób dzieci. Bo ci, którzy naprawdę mogliby i powinni to robić, czyli rodzice, opiekunowie, profesjonaliści, nie wiem, nauczyciele, wychowawcy, nie mają czasu, są zaganiani, robią różne inne rzeczy. No rodzice, tak jak mówiliśmy, nie wiem, walczą o przetrwanie albo robią karierę. Nauczyciele muszą wywiązywać się z niezwykłych procedur, dokumentacji, które muszą prowadzić, sprawozdań, które muszą pisać i też mają mało czasu dzieciom, które mogą poświęcić. W związku z tym te dzieci idą gdzieś w świat, a tam czekają ludzie, którzy tylko czekają, żeby gdzieś na ich drodze stanęło dziecko, które tak bardzo jest spragnione, że naprawdę nie trzeba go gwałcić, wystarczy go trochę uwieść, wystarczy okazać odrobinę dobroci i to dziecko staje się naszym
niewolnikiem. I właśnie wracając do tej 13-latki, która zniknęła z domu na 4 dni. Mhm. Strach rodziców, przypuszczam, ogromny. Nawet sobie nie chcę tego wyobrażać.
Ja
niezależnie od tego, co było przyczyną wyjścia z domu tej dziewczynki, jak to możliwe, że w obecnych czasach przez tyle czasu, przez 4 dni nie znaleziono takiego dziecka?
Znaczy, można nie znaleźć. To rozumiem, bo świat jest wielki, dzieci mogą bardzo szybko się przemieszczać i mogą zniknąć tak naprawdę gdzieś w jakimś środowisku, choćby w tym kontekście, o którym mówiłem przed kilkoma minutami.
A poszukiwanie takiego dziecka?
Ale poszukiwanie, moim zdaniem, no tutaj moglibyśmy trochę zwiększyć efektywność tego działania. Wydaje mi się, że informacja tylko na Facebooku albo tylko gdzieś w internecie to jest trochę mało. Oczywiście wiem, że dostępność do informacji tam zamieszczanych jest świetna.
Ale wyobrażam sobie, że jeśli ginie dziecko, jeśli wychodzi moje dziecko z domu, nie ma go trzy godziny, myślę, że to takie minimum, po którym ja już bym się denerwowała, nie mam kontaktu z kolegami telefonicznie, oczywiście policja. I no myślę, że ta policja zrobi wszystko, żeby odnaleźć moje dziecko.
Na
czy
pewno
ja mogę
tak
zrobić
zrobi,
coś
tylko
więcej?
Nie zrobi pewnie tego od razu. Być może zrobi to po jakimś czasie. Jednak jakaś zwłoka, jakiś taki ociężałość w działaniu jest jednak chyba związana. No bo policja ma mnóstwo innych zadań. No nie bądźmy naiwni. Policja nie tylko szuka nieletnich, ale też prowadzi wiele różnych postępowań. Dlatego myślę sobie, że
dzieci
jednak
nie są najważniejsze?
Cywilna... Są najważniejsze, tylko że mają dużo różnych zadań.
A nie ma takiej komórki w policji, która tylko tym się zajmuje?
Zdaje się, że nie ma takich specjalistów jak kiedyś, czyli osób, które się tylko zajmują sprawami nieletnich. Dzisiaj to jest troszeczkę rozproszone, ale mogę tu coś mylić, bo nie jestem policjantem, nie pracuję w tej służbie. Wydaje mi się, że jednak jakaś cywilna ścieżka poszukiwania, myślę tu o organizacjach, placówkach, instytucjach, no przez pryzmat, nie wiem, Gdańska, Trójmiasta, wydaje mi się, że stworzenie takiej sieci organizacji, instytucji, które na hasło, nie wiem, dziecko zagrożone, dziecko w kryzysie, dziecko w potrzebie, powinny być natychmiast uruchamiane, to na coś takiego stać duże miasta, żeby to zorganizować, to nie jest trudne i taki w cudzysławiu child alert, który byłby ogłaszany właśnie w tych środowiskach, wydaje mi się dobrym rozwiązaniem.
Czyli gdzie ta informacja o zaginięciu dziecka powinna trafiać według pana, oprócz policji?
jakaś służba miejska, która zajmowałaby się tym, bo nie...
Centrum Interwencji Kryzysowej?
No gdzieś w którymś momencie chętnie bylibyśmy takim elementem takiej układanki, choć koordynacja zapewne nie należałaby do nas, choć moglibyśmy się tego podjąć. Jesteśmy jednak tylko organizacją pozarządową. Fundacja chce stworzyć takie pogotowie kryzysowe dla dzieci. Chcemy, mamy od dłuższego czasu takie zamiary, rozmawiamy tutaj z naszymi włodarzami, może uwzględnią nasze doświadczenia i pomysły. Myślę, że takie pogotowie kryzysowe, ale nie koordynujące, tylko takie, które będzie właśnie elementem, raczej takim miejscem, do którego dzieci chętnie przyjdą, nie bojąc się, że zostaną za to skarcone.
No właśnie, a czy są takie miejsca?
No mało jest takich miejsc, a dla mnie kluczowe jest to, że jeśli już dziecko coś zrobi, narozrabia, ucieknie, popełni błąd, nawet skrzywdzi kogoś, to żebyśmy umożliwili dziecku powrót, bezpieczny powrót, bo ja mam takie przekonanie, że ludziom, gdy coś zrobią nawet złego, bardzo często pojawia się taka potrzeba, żeby naprawić, żeby wrócić, ale ten powrót jest najtrudniejszy.
Boją się po prostu.
Boją się, bo też mają doświadczenie, że gdy się do czegoś przyznajemy, to dopiero wtedy rozpęta się piekło, zostaniemy.
Czyli jak powinien zachować się dorosły, kiedy to małoletnie dziecko wraca do domu?
Na pewno powstrzymać pierwsze emocje. Na wyciąganie wniosków zawsze jest czas, ale później. Najpierw trzeba przyjąć, bezpiecznie przyjąć, nie oceniać, nie wyciągać zbyt szybko wniosków, raczej okazać, nie wiem, te uczucia, które moim zdaniem wszystkim się pojawią, gdy dziecko wróci, to znaczy radość z powrotu, wdzięczność, że nic złego się nie stało.
Ale może by to być to wdzięczność przez wyładowanie własnych emocji.
No wyładujmy te swoje emocje, ale nie w obecności dziecka. Idźmy sobie gdzieś na spacer, na siłownię. Naprawdę teraz jest tyle miejsc, gdzie możemy te swoje emocje rozładowywać, gdzie możemy odreagowywać, ale nie róbmy tego na dziecku.
Szokiem z pewnością jest ucieczka jednorazowa dziecka, ale kiedy dziecko ucieka z domu drugi, trzeci, czwarty raz, no a może rodzice się do tego przyzwyczajają, ale czy taka rodzina nie powinna być objęta pomocą, bo to oznacza, że w tej rodzinie dzieje się coś niedobrego, przynajmniej dla tego dziecka albo w jego opinii.
W tym pomaganiu to jest trudna kwestia, bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć tak, taka rodzina powinna być objęta pomocą. Ja jednak mam takie przekonanie, że my zbyt często zasypujemy, zwłaszcza gdy historie stają się takie medialne, głośne, zasypujemy ofertami pomocy, z których ta rodzina i tak nie skorzysta, a wręcz czuje się przytłoczona i przygnieciona jakby tą ilością różnych propozycji, wręcz nakazów czasami. Ja jednak wyobrażam sobie taki scenariusz, że inwestujemy w ludzi, w rodziny, na przykład w dobre, pozytywne rodzicielstwo, inwestujemy w dzieci, w procesie edukacji, tak żeby ta rodzina wiedziała, że jeżeli dzieje się coś złego, sama powinna poprosić o pomoc, tak? Także wydaje mi się, że to skuteczniejsze, jeśli
tylko
jednak...
kogo prosić o pomoc, jak nie wiadomo kogo?
No jest jednak sieć specjalistów, są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, są ośrodki pomocy społecznej, są NGO-sy, które się tym zajmują, takie jak Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Aczkolwiek rzeczywiście wydaje mi się, że tą siatkę pomocy warto byłoby wzbogacić także o takie instytucje, które właśnie zajmują się nie tylko procedurami, nie tylko realizują zalecenia sądu lub jakieś postanowienia, chociażby wynikające z niebieskiej karty, ale też działają, że tak powiem, na rzecz dziecka, jednak wsłuchują się w potrzeby dziecka. Bardziej uważnie podchodzą do takiego frazesu, którym dzisiaj jest coś takiego, co określamy mianem dobro dziecka, żeby dobrze się zastanowić, co to tak naprawdę jest, bo ja mam takie poczucie, że dzisiaj dobro dziecka to jest na przykład to, co sąd postanowił, albo to, co
taka
pracownik socjalny wymyślił.
Taka urzędnicza pomoc, prawda?
Taka trochę sformalizowana urzędnicza pomoc, a wydaje mi się, że to nie do końca to
brakuje
znaczy.
Trochę serca, wrażliwości, ciepła?
Nie słuchamy dzieci. Ja mam takie poczucie, że dzieci mają najmniej do powiedzenia w swojej sprawie, że tak naprawdę nie wysłuchujemy czego dziecko chce, czego potrzebuje, co się z nim dzieje, co czuje, to gdzieś jest na końcu tak naprawdę. Słuchamy sami siebie, my dorośli, tak? Mamy zawsze świetny pomysł na dziecko, wiemy, co ma zrobić. I najczęściej to się kończy wysyłaniem na jakąś terapię, do gabinetu i tak dalej, a ja nie mówię, że to zły pomysł czasami, to jest znakomite rozwiązanie, ale też myślę sobie, że jednak warto byłoby dowiedzieć się od dziecka, co ono sobie o tym myśli. Oczywiście nie myślę tu o maleńkich dzieciach, ale już mając te dzieci, 10, 11, 13, 15 lat, a to jest, jak już mówiłem, ten...
Trudno czasem zacząć taką rozmowę z takim 10, 11 czy 12-latkiem. Jak usiąść wieczorem
i porozmawiać? Gdybyśmy tylko chcieli, nie sądzę, żeby to było tak. To też jest takie trochę demonizowane, że jakieś mega umiejętności. Ludzie od wieków to...
Jak zacząć?
Ja myślę, że problemem jest to, że my po prostu nie dajemy sobie na to przestrzeni, że właśnie zajmujemy się tysiącem zbędnych rzeczy, a nie zajmujemy się tymi najistotniejszymi. Wieszamy te karteczki na lodówce, kup jedzenie dla kota albo zapłać za prąd i zajmujemy się spłacaniem kredytów, a nie znajdujemy ciągle jeszcze czasu na to, żeby spokojnie usiąść z dzieckiem, pogapić się z nim w sufit i wtedy poczekać, aż ono samo z nami nawiąże jakąś rozmowę, ważną rozmowę. Nie tylko pytając, co tam w szkole, no bo to głupie pytanie.
Ale wie pan, jeśli mamy kontakt z dziećmi od zawsze, to ta rozmowa jest łatwa. Ale gdy nie rozmawialiśmy do tej pory i chcemy zacząć i usiądziemy obok takiego 11-12-letniego syna, to powie nam, mamo, tato, no co ty?
No ja zdaję sobie sprawę, że trochę idealizuję. Wiem, że oprócz tych świadomych rodziców, którzy tak naprawdę wystarczy, że im tylko o tym przypomnieć, to umieliby to robić. Jest jeszcze cała masa rodziców, którzy po prostu nie potrafią, bo naprawdę żyją na takim dość... Nie chcę nikogo urazić, na takim prymitywnym poziomie. Mnóstwo ludzi jest niewykształconych. Jak badacze podkreślają, wtórnych analfabetów jest u nas ogrom. Ludzie nie mają... Nie jest najważniejszym problemem, że zbyt długo siedzimy w internecie albo że wpatrujemy się w smartfony, co próbuje nam się dzisiaj nieustannie o tym mówić i przestrzegać. Moim zdaniem jest mnóstwo ludzi, których nie stać na obiad, którzy nie mają świeżych ubrań, którzy nie leczą swoich dzieci i nie szczepią swoich dzieci. Jest, mimo tego pozornego bogactwa i sytości, jest jeszcze duża skala biedy w naszym kraju. W związku z tym byłbym naiwny, gdybym od tych rodziców, którzy muszą walczyć o przetrwanie, oczekiwał, żeby siadali wygodnie popołudniami ze swoim dzieckiem, wyłączali telewizor i rozmawiali o sprawach egzystencjalnych. Aż tak naiwny nie jestem.
Ale może chociaż przytulą.
Ale może chociaż przytulą, albo chociaż my, wtedy profesjonaliści, stwórzmy te miejsca, gdzie dzieci, jeśli już nie będą mogły znaleźć tego azylu w swoim domu, to żeby mogły przyjść i powiedzieć, nie radzę sobie już z tym całym życiem, rodzice nie mają dla mnie czasu, boję się, co będzie ze mną dalej.
Stwórzmy, mówi pan. A co mają zrobić dziś? Gdzie te dzieci mogą przyjść teraz?
Mogą dzisiaj przyjść. Dokąd? Centrum Interwencji Kryzysowej działa całą dobę i przyjmujemy nie tylko tych, których wyśle do nas policja czy pracownik socjalny. Bardziej nawet jesteśmy nastawieni na tych, którzy przychodzą sami i mówią, pomóż mi, bo coś złego dzieje się w naszym życiu. Dzieci mogą do nas przyjść. Tak, w Nowym Porcie. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli powiedzieć, mamy dla was specjalny ośrodek, gdzie nie będą przychodzić inni dorośli, jak tylko wy i wasi rodzice, że będzie taki baby sick, czy takie pogotowie dla dzieci.
Jest taki plan?
Mówimy sobie tak żartobliwie trochę, że czas na taki baby cik, czyli taki cik dla dzieci, ale póki co oczywiście cały czas nasze drzwi są otwarte i znakomici psychologowie, którzy tam pracują, zresztą młodzi ludzie, którzy mają świetny kontakt z dziećmi, myślę, że dobrze mogą się przysłużyć w takich sytuacjach, choć także są inne znakomite miejsca i myślę, że Gdańsk jest dość bogatym, czy Trójmiasto jest dość bogatym środowiskiem w takie miejsce.
Czyli powinniśmy dawać dzieciom jak najwięcej poczucia bezpieczeństwa, miłości, szczerości.
Nie oceniajmy i nie fiksujmy się tylko na naszych pomysłach, na tym, co my myślimy sobie, co czujemy. Moim zdaniem najczęstszym błędem dorosłych jest to, że przypominamy sobie, że sami byliśmy dziećmi, w związku z tym wiemy, co dziecko dzisiaj czuje. Jeśli tak myślisz, to chcę ci powiedzieć, mylisz się. Świat się zmienił. Jeśli byłeś dzieckiem tak jak ja w latach 60., 70., albo tak jak pani, znacznie później, nie wiem, w latach 80., 90., to nie myśl sobie, bo dzisiaj mamy XXI wiek. Te dzieci mają zupełnie inne dzieciństwo. Myślą o czymś innym, czują coś innego niż my. Oczywiście nie zupełnie, ale jednak są te subtelności, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie do końca sobie wyobrazić, co się dzieje w ich wnętrzu.
Słuchajmy naszych dzieci.
I rozmawiajmy z nimi.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję także państwu. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.